Dzień dobry, z tej strony Michał Siedlecki. Kontynuujemy cykl audycji, w której przybliżamy pracę i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnych i aktualnych tematach, które dotyczą nas wszystkich. No właśnie, w Unii Europejskiej odbyła się kolejna debata dotycząca praworządności, tym razem przeprowadzona w związku z niestosowaniem się przez Komisję Europejską do rozporządzenia w sprawie warunkowości, które weszło w życie 1 stycznia tego roku. Jakie wnioski z tej debaty płyną?
Tak, odbyła się rzeczywiście w Strasburgu po raz pierwszy od 15 miesięcy ze względu na pandemię. Zawitaliśmy do Strasburga. No przy rzeczywiście pustawej sali byłem na niej obecny. Wprawdzie nie zabierałem głosu, bo w naszym imieniu w zasadzie mówił tylko pan profesor Legutko i wyczerpał czas przewidziany dla naszej frakcji. No, debata nie jakoś tam zaskakująca, ponieważ no, po raz kolejny były używane te same argumenty, które już były używane w trakcie kilkunastu innych debat poświęconych temu zagadnieniu, bo te debaty z regularnością co 2-3 miesiące się niestety odbywają na skutek no, głównie inicjatywy europosłów pochodzących z Polski, więc ona wiele nie zmieniła. Znaczy no pokazuje jakiś taki stan podniecenia tu większości parlamentarnej, że ten mechanizm powinien być już stosowany, bo to rozporządzenie rzeczywiście weszło w życie od 1 stycznia. No ale dżentelmeńska umowa premierów 27 krajów i komisji, że będzie ono stosowane wtedy, co jest oczywiście logiczne, kiedy zbada jego zgodność z traktatami TSUE. TSUE chce to zrobić jeszcze jesienią tego roku, na skutek także nacisku parlamentu. Zobaczymy. No nie wiem, nie wiążę jakichś wielkich nadziei, że TSUE uzna, że to rozporządzenie jest niezgodne z traktatami, choć mamy takie opinie prawne, znaczy nie mamy. Te opinie prawne zostały przygotowane w 2018 roku przez służby prawne Rady, wtedy, kiedy to rozporządzenie było tworzone, że nie może być takiego rozporządzenia, ono jest sprzeczne z traktatami, dlatego, że na straży praworządności już są mechanizmy w tym zakresie wypracowane i one mieszczą się w traktatach. Te tak zwane wartości unijne opisane w traktacie drugim, pilnuje ich artykuł 7, który opisuje, jaka jest procedura, wszczyna taką, jeżeli komisja uzna, że jakiś kraj w jakimś zakresie złamał właśnie te zasady unijne, to rozpoczyna się najpierw wyjaśnianie z tym krajem, a jeżeli to wyjaśnianie nie przynosi rezultatu, to procedura odbywa się przed Radą do spraw ogólnych, Radą Unii Europejskiej, czyli Radą Ministrów do Spraw Europejskich. Tam reprezentuje nas pan minister Szymański. I ta procedura wobec Polski trwa już, no myślę, że dłużej niż 2 lata, wobec Polski i Węgier. No i pojawiają się kolejne wyjaśnienia Polski w odniesieniu do kolejnych zarzutów, bo tam co jakiś czas komisja wnosi, wrzuca kolejne zarzuty, które przywożą tu europarlamentarzyści. A to taki na przykład, że Polska Krajowa Rada Sądownicza jest wybrana niezgodnie z konstytucją, choć o zgodności ustaw z konstytucją rozstrzyga Polski Trybunał Konstytucyjny, no ale no właśnie, to jest zarzut. Ostatnio się pojawił zarzut, że no właśnie Polki nie mają prawa do aborcji po tym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego likwidującym tak zwaną aborcję eugeniczną. I w tej sprawie prezentujemy wyjaśnienia, że zgodnie z polską konstytucją wszystko tutaj zostało przeprowadzone. No a i ta procedura nie może się skończyć żadną karą dla Polski, bo jest przynajmniej 8-10 krajów, które uważa, że nic takiego się nie dzieje, żeby Polskę z tego tytułu w jakiś sposób karać. Więc komisja nie jest w stanie zorganizować nawet tak zwanej podwójnej większości, bo tutaj na poziomie Rady Unii Europejskiej jest głosowanie już nie jednomyślne, tylko tą podwójną większością, żeby coś takiego przeprowadzić. I ponieważ to trwa już wiele miesięcy, więc no właśnie ta większość parlamentarna inspirowana przez europosłów z Polski doszła do wniosku, że stworzy się taki mechanizm zastępczy w oparciu o jeden z traktatów i jego przepis, mianowicie pilnowanie interesów finansowych Unii Europejskiej. No i stworzy się taką pałkę, którą będzie się okładać już według innej procedury rządy krajów, których się tutaj w Brukseli nie lubi, a nie lubi się no, dwóch rządów prawicowych, mianowicie dwóch jedynych rządów prawicowych w Unii Europejskiej, w Polsce i na Węgrzech. Więc stąd właśnie te połajanki, a ostatnio w tym tekście rezolucji znalazło się nawet straszenie Komisji Europejskiej skargą do Trybunału na jej bezczynność, albo nawet wnioskiem o odwołanie całej Komisji Europejskiej. No i oczywiście pod tą rezolucją nie tylko podpisali się, ale zgłosowali za nią europosłowie Platformy Lewicy, Wiosny i PSL-u, cała 24. Choć ona ma jawnie antypolski wydźwięk. Mówię o tym ze smutkiem. Niestety taka jest prawda.
No właśnie, napisał pan na swoim blogu, że niewykluczone, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości pozwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że coraz częściej w Parlamencie Europejskim absurd goni absurd. Takich przykładów można by mnożyć, szczególnie w ostatnim czasie. Skąd ta druzgocząca opinia?
No niestety, rzeczywiście, coraz częściej, szczególnie w Parlamencie Europejskim, który bardzo często przekracza swoje kompetencje, wychodzi poza swoje kompetencje, bo Parlament Europejski, no wszyscy mamy demokratyczny mandat, tak, wybierani jesteśmy w wyborach bezpośrednich w poszczególnych krajach członkowskich, więc ja oczywiście nie kwestionuję tego mandatu, no ale on ma w Unii Europejskiej zapisane kompetencje i to nie są kompetencje tak jak parlament, jakie mają parlamenty w poszczególnych krajach członkowskich. To są kompetencje znacznie mniejsze. I jeżeli chodzi o funkcjonowanie całej Unii Europejskiej, to tak naprawdę strategiczne decyzje zapadają jednomyślnie i miejscem tych decyzji jest Rada Europejska, czyli szefowie rządów albo głowy państw 27 państw członkowskich. No a bardzo często parlament chce może nie tyle zastępować te instytucje takie jak komisja czy rada, tylko wręcz narzucać im swoje stanowisko. Tak jest w tym przypadku. Więc no, ponieważ tych pomysłów właśnie takich, że właśnie oskarżymy komisję o bezczynność, a to zawnioskujemy o to, żeby odwołać całą Komisję Europejską ze względu właśnie na niestosowanie tego mechanizmu praworządności, no więc pozwoliłem sobie na zapis, że być może ten sąd niższej instancji zaskarży sąd wyższej instancji w Unii Europejskiej. Do takiego absurdu już dojdziemy. A mówiąc szczerze, tego rodzaju nastroje coraz częściej pojawiają się nie tylko w mojej grupie politycznej, która jest krytyczna w stosunku do tego, co robi tutaj większość parlamentarna, ale nawet w samym EPL-u, wiodącej grupie politycznej. Pewnie niedawno ukazał się taki wywiad w jednym z portali francuskich z szefem delegacji francuskiej w EPL-u. Ta delegacja nie jest tam olbrzymia, bo główna delegacja francuska jest teraz w trzeciej co do wielkości frakcji Renew. Tam są ci ludzie związani z Macronem. Ale jeżeli chodzi o chadecję, że tak powiem, w cudzysłowie francuską, to jest ciągle w EPL-u i tam jest chyba około 10 parlamentarzystów. Szef tej delegacji, patrząc na to, co w ostatnich miesiącach dzieje się w instytucjach europejskich, był uprzejmy stwierdzić, że sytuacja w Unii przypomina ostatnie miesiące przed rozpadem Bizancjum, że też zajmowano się sprawami nieistotnymi w sytuacji, kiedy istotne leżały odłogiem. I skoro szef delegacji francuskiej wiodącej frakcji dostrzega, że Unia idzie w złym kierunku, to znaczy, że i po tamtej stronie następuje jakaś pobudka i miejmy nadzieję, że będą to rzeczywiście alarmy, które zostaną dostrzeżone. Mnie się wydawało, panie redaktorze, że takim ostatecznym alarmem dla tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, było wyjście Wielkiej Brytanii. To nie jest tak, że wyszedł jeden kraj z Unii Europejskiej, bo gospodarczo to jest tak, jakby wyszło 17 krajów. Taki był potencjał, taki był i jest potencjał gospodarczy Wielkiej Brytanii. Więc to z punktu widzenia znaczenia gospodarczego i politycznego Unii Europejskiej, to jest olbrzymi cios w Unię. A przeszło to tak jakby bez zauważenia, uznano, że Brytyjczycy, nie wiem, zwariowali, w związku z tym podjęli taką, a nie inną decyzję, wyszli, poniosą za to ostre konsekwencje, a my dalej nie zmieniamy steru, płyniemy tak, jak płynęliśmy. To jest bardzo, bardzo niedobra sytuacja, że tego sygnału swoistego, no bardzo ciężkiego, można powiedzieć, oskarżenia funkcjonowania Unii nie wzięto poważnie pod uwagę. Być może kolejne sygnały jakoś obudzą tutaj tych wiodących sterników.
Zostajemy jeszcze na chwilę przy mechanizmie praworządności. No właśnie, czy Komisja Europejska może zablokować wypłaty dla Polski, używając i powołując się właśnie na mechanizm praworządności?
Teoretycznie tak, ale ten mechanizm, jeżeli on będzie szanowany, bo tam w grę wchodzą jeszcze konkluzje, nie tylko jego zawartość, ale także konkluzje Rady z 10-11 i te wytyczne, które na ich podstawie ma przygotować Komisja Europejska. Panie redaktorze, my się tego mechanizmu tak naprawdę nie boimy w takim kształcie, jak on został opisany. Bo on został opisany jako mechanizm, który nie pozwoli na to, aby wydatkowanie pieniędzy z budżetu i z tego funduszu odbudowy godziło w interesy finansowe Unii Europejskiej. Czyli mówiąc takim ludzkim językiem, chodzi o to, żeby pieniądze unijne były wydawane bez korupcji, bez defraudacji, bez konfliktu interesów, no i historii o podobnym charakterze. Więc my w tym zakresie nie mamy nic na sumieniu. Naprawdę Polska, i to są ostatnie dane Komisji Europejskiej, jest liderem, jeżeli chodzi o rozliczanie zrealizowanych już projektów. Bo wie pan, jeżeli projekt został zrealizowany i rozliczony, faktury zostały przyjęte i zapłacone przez Komisję Europejską, to znaczy, że całą tą procedurę jakby wyjaśniania, jak te pieniądze zostały wydane, przeszły i nie ma do tego żadnych zastrzeżeń. Środki z perspektywy 14-20, bo je możemy rozliczać do 2023 roku, znaczy beneficjenci wszyscy, do tej pory zostały przez Polskę rozliczone w 60%. Jesteśmy pod tym względem liderem i nie ma w tym zakresie do nas żadnych zastrzeżeń. Więc my takich rzeczy się po prostu nie boimy. Natomiast większość parlamentarna chce, żeby do tego prostego rozporządzenia, tak opisanego, no jednak dołączyć inne rzeczy, żeby no każde, nie wiem, skinienie parlamentu, że coś dzieje się w Polsce, było powodem do blokowania pieniędzy. No na to pozwolić sobie nie możemy. I dlatego to głosowanie za tą rezolucją przez 24 europosłów z Polski uważam za głosowanie absolutnie antypolskie.
Do naszej rozmowy oczywiście jeszcze na naszej antenie wrócimy, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.